before, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone's unforgettable. Things that I am unforgettable too. Things that I am unforgettable too.
Widziane z Poznania.
Jutro referendum, w którym Grecy wypowiedzą się, czy przyjąć warunki wierzycieli, czy powiedzieć Unii Europejskiej nie. Premier Alexis Tsipras wzywa do głosowania przeciw wymaganemu przez Unię zaciskaniu pasa. Grecja nie spłaciła 1,5 miliarda euro raty długu i nie może liczyć na dalszą pomoc międzynarodowych instytucji finansowych. I o tym dziś porozmawiamy w Widziane z Poznania. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w mijającym tygodniu w serii zamachów na półwyspie Sinaj zginęło 30 osób. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazd do Egiptu, ale nie wszyscy wczasowicze przejmują się tym apelem. W trzydniowej katowickiej konwencji wyborczej ugrupowań skupionych wokół Prawa i Sprawiedliwości coraz więcej działaczy wypowiada się między innymi przeciw przyjęciu przez Polskę unijnej waluty. Po tym jak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zawarł porozumienie z klubem radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nowym wiceprezydentem Poznania został Arkadiusz Stasica. Zajmie się między innymi budownictwem komunalnym i w ogóle mieszkalnictwem. Widziane z Poznania. Witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są profesorowie politologii Zbigniew Czachur i Bogdan Koszel. I miał być nasz kolega, dziennikarz ekonomiczny Mariusz Szymyślik. Mariuszu, czekamy na ciebie. O tym, co stanie się z Grecją, jaka będzie przyszłość unijnej waluty i o kilku innych ważnych sprawach, pewnie więcej będziemy wiedzieć w poniedziałek. Oczywiście prognoz i komentarzy nie brakuje od dłuższego czasu. No i my także nimi się zajmiemy. Najpierw poproszę pana profesora Bogdana Koszela. Pospekulujmy. Co będzie, jeśli Grecy powiedzą jutro tak? Bo, proszę Państwa, wielu komentatorów, nie powiem, że większość, uważa, że cała sytuacja to jest typowa tragedia grecka. Jakiekolwiek rozwiązanie jutro usłyszymy, to rozwiązanie podstawowych problemów, tego rozwiązania niekoniecznie możemy oczekiwać, że się przybliży. Najpierw, co będzie, jeśli Grecy jutro powiedzą tak?
No dobrze, pani redaktor to określiła, że mamy do czynienia z prawdziwą grecką tragedią. Jeżeli Grecy powiedzą tak, no siły są wyrównane, od tego trzeba wyjść. No podobno lekka przewaga jest tych obywateli, którzy opowiadają się za przyjęciem warunków tej tak zwanej trojki.
Ale to się zmienia, niemalże z godziny na godzinę.
Ale przypuśćmy, że Grecy powiedzą tak. Powiedzą tak, czyli będzie to oznaczało kontynuację programu pomocowego, finansowego Unii Europejskiej, a więc ponad 7 miliardów euro jest przygotowanych do przekazania Grecji na najpilniejsze potrzeby, ale pod konkretnymi warunkami. A więc niestety dalszych oszczędności, cięć budżetowych, cięć na opiekę społeczną, a Grekom już tego pasa zaciskać się nie chce, ponieważ robili to przez ostatnie 4-5 lat.
Ja mam takie zasadnicze pytanie do panów, bo Grecy twierdzą, że te restrykcje, które organizacje walutowe na nie narzucają, przypomnijmy, że jest to Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że te restrykcje są przeciwskuteczne, że one nic nie dały.
Nie rozumiem, jakie restrykcje by tutaj chodziło, no bo jeżeli chodzi o restrykcje, czyli to są warunki, to nie są restrykcje, to są warunki, które te instytucje narzuciły Grecji, bo ponieważ w innych okolicznościach to się sprawdziło. Sprawdziło się na Łotwie, w Irlandii, w Estonii, tylko nie zapominajmy. Powołujemy się często na ten przykład tych właśnie państw, które sobie poradziły z tym kryzysem, ale tam był kryzys instytucji finansowych, kryzys banków. Tam zabrakło pieniędzy na dokapitalizowanie banków. Tutaj mamy do czynienia z potwornie wielkim długiem publicznym sięgającym 727 miliardów euro, z czym jeszcze nie mieliśmy w Europie do czynienia. I to ten garb nad Grecją wisi. Coś z tym trzeba zrobić. Grecy powiedzą tak, no ale to będzie oznaczało dalsze wyrzeczenia. Czy Grecy są przygotowani na tego typu wyrzeczenia? Ja bardzo w to wątpię.
Jeżeli mogę, jedno zdanie.
Czachur.
Dzień dobry. Prawda jest taka, że Grecja jest państwem zbankrutowanym. No to trzeba sobie to szczerze powiedzieć. W związku z tym to nie chodzi teraz o obecną sytuację, tylko o sytuację, która powstawała w Grecji praktycznie od roku 2000-2005, kiedy Grecja korzystała, tak, z pewnych ułatwień wynikających z tego, że w strefie euro długi, tak, i różnego rodzaju instrumenty finansowe były emitowane i Grecja z tego maksymalnie jak tylko mogła korzystała. Te pieniądze były wydawane na różne cele, które najpewniej nie do końca się potem zwróciły. Obecna sytuacja jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia, tak? Właściwie państwa, które nie potrafi spłacać swoich długów. W związku z tym nie dziwię się, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny stawiają pewne warunki, bo po pierwsze, żeby dawać nowe pieniądze, to trzeba się jakoś dogadać, tak? Trzeba jakieś warunki spełnić tych kolejnych pożyczek. A po drugie, uważam, że to jest chyba jeszcze ważniejsze, nie można dawać złego przykładu. Przecież mamy Portugalczyków, mamy Hiszpanów, mamy Włochów, Francuzów też, Francja też przecież ma problemy. I co? I teraz właściwie Europejski Bank Centralny ma uruchomić każdą kwotę dla Grecji? Możliwe, że tak trzeba. Tylko pytanie, że to pociągnie za sobą lawinę. I to może tak naprawdę doprowadzić do pełnego rozkładu Unii Europejskiej.
No dobrze, ale pan profesor Koszyk.
Musimy naszym słuchaczom przypomnieć o wielkim grzechu pierworodnym. A mianowicie, że Grecja została przyjęta do Unii Europejskiej, do wspólnoty podówczas w 1981 roku, a przyjęta być nie powinna.
A do strefy euro tak tym
samo,
bardziej.
Tym bardziej do strefy euro, ale od tego właściwie się zaczęło. I Grecja po 1981 roku hojnie czerpała pełną ręką z funduszy unijnych, aż do tego stopnia, że biedna Komisja Europejska musiała w 1986 roku dokonać poważnej reformy polityki regionalnej, bo się złapała za głowę, co z tymi pieniędzmi na tej Grecji się dzieje. One się rozpływają w powietrzu. A więc to było takie narastanie tego problemu, który chowano troszeczkę pod stół, pod dywan, ale to czy prędzej, czy później musiało się jakoś uzewnętrznić, musiało się ujawnić.
Znaczy, ja widzę tak naprawdę, bo myślę, że słuchacze też oczekują od nas pokazania pewnej syntezy. W związku z tym ja uważam, że to są dwa możliwe rozwiązania. To znaczy albo Grecja porozumie się, tak, z tymi wierzycielami i zacznie na jakichś warunkach te pewne wierzytelności po prostu, tak, spłacać, a przynajmniej częściowo. Rozumiem, że musi się też dogadać w sprawie umorzenia. Tam to ja nie wyobrażam sobie, że to się obędzie bez umorzenia.
Bez restrukturyzacji tak zwanej. Tak. A co to się to jest umorzenie. Tak, tak,
my to mamy też na przykładzie polskim, że wiele też
po 89 roku zostało
umorzone,
zrestrukturyzowane.
Ale musi to dojść w wyniku jakiegoś porozumienia, tak? Jakiegoś spotkania się pośrodku. I drugie rozwiązanie to jest po prostu wyjście Grecji ze strefy euro,
ewentualnie
z Unii Europejskiej.
O
tak?
tym powiemy za chwilę. Tyle. Ja jeszcze chciałam się zabawić właśnie w tego adwokata diabła i przytoczyć kilka argumentów używanych przez, nazwijmy to, przeciwników polityki trójki, tej wielkiej trójki, w stosunku do Grecji. Oni twierdzą, że te olbrzymie pieniądze, które Grecja dostała już w momencie rozpoznania kryzysu, to był rok 2009, o ile dobrze pamiętam, że 90% tych pożyczek, to poszło na spłatę do banków, głównie banków niemieckich, bo banki niemieckie najwięcej kredytów udzielały Grecji. W związku z tym ta trójka przestraszyła się, że te banki w Niemczech głównie, ale nie tylko, w innych państwach, szczególnie strefy euro, mogą być w poważnych tarapatach i zaczęła ta trójka pomagać Grecji, ale tylko 10% 10% poszło podobno z tej kwoty pożyczek po 2009 roku na tak zwane cele, no nie wiem jak je nazwać, społeczne w Grecji. Czy to jest, i w związku z tym to ma udowodnić, że Trójka przyjęła złą strategię w stosunku do Grecji?
No, nie zapominajmy o jednej rzeczy również. To takie pandan do tego, co pani redaktor powiedziała. A mianowicie, że te pieniądze, mówimy na to pomoc unijna, które zostały przekazane Grecji, one są oprocentowane. To nie jest bez, że tak powiem, żadnego tutaj straty dla Grecji, czy coś takiego. Grecy to muszą spłacać przynajmniej 30-40 lat. Każde euro, które zostało im przekazane, jest oprocentowane. Jest to forma pewnej pożyczki. A my często mówimy tylko o pomocy unijnej. To nie jest taka pomoc sama z siebie. Dla instytucji unijnych, dla Unii Europejskiej, państw Eurolandu, Grecja jest obecnie winna 240 miliardów euro. Jeżeli dodamy do tego prywatnych wierci otrzymamy 320 miliardów euro, a więc to już zaczyna się robić problem.
Bardzo proszę.
Jeżeli mogę, ja myślę, że to też jest bardzo ważne, to znaczy w tej naszej dyskusji ja naturalnie nie wykluczam oto takiej sytuacji, że przy okazji kryzysu greckiego, zresztą nie tylko greckiego, mamy do czynienia także z zachowaniami, które w gruncie rzeczy nie są specjalnie chlubne, jeżeli chodzi o kapitał, o zachowanie banków, instytucji finansowych. Doskonale wiemy, że w obecnej sytuacji jest wiele instytucji, nawet państw, które wykorzystują tą sytuację, tak? I to jest oczywiście prawda, że duża część tych pieniędzy zwrotnie była potem oddawana bankom pochodzącym z krajów Europy tak zwanej północnej, tak? Niemcy, Francja, Wielka Brytania i tak dalej. Ale to jest jakby zupełnie inny temat, tak? My na początku nawiązywaliśmy do tego, jak zachowuje się sama Grecja, jak zachowuje się premier Grecji, jak zachowuje się rząd grecki i tak dalej, zupełnie nieodpowiedzialnie, ale można powiedzieć dzisiaj, że nieodpowiedzialni są wszyscy, tak? Że w gruncie rzeczy i po unijnej stronie jest wiele nieodpowiedzialności i po greckiej stronie, ale jakoś to rozwiązać trzeba.
Dla mnie jest zadziwiającą sprawą, że no tak jak pan profesor Koszel mówił, no prawie jest 50-50, bo z tych argumentów, które docierają z ulicy greckiej, no ja bym przypuszczała, że prawie pewien jest wynik na nie. Jakie zatem, bo na razie mówimy głównie o scenariuszu na tak, jakie zatem panów zdaniem argumenty używane były, bo dzisiaj trwa cisza przedreferendalna, używane były przez zwolenników odpowiedzi na tak. Greckich zwolenników, bo wiadomo, że to, co panowie mówią, no to są argumenty od strony Unii Europejskiej. Jak to mogło wyglądać w Grecji? Jakie mogły być argumenty zwolenników na tak, greckich zwolenników?
No, nie ulega wątpliwości, takie argumenty istnieją, one są powielane, ale nawiązując do tego, co pani powiedziała, 12-15% obywateli Grecji jest jeszcze niezdecydowanych.
Było wczoraj.
Dzisiaj też podawano to, dosłownie przed godziną. No taka, ta cisza wyborcza taka nie jest egzekwowana jakakolwiek, ponieważ
ale
jest
na ulicy się coś dzieje dzisiaj.
Tak, olbrzymie manifestacje są w Atenach, które są w tej chwili transmitowane przez wszystkie kanały telewizji greckiej.
Łącznie
z wystąpieniem pana premiera, także, który powiedział, że jeżeli będzie na tak, to on się podaje w poniedziałek do dymisji, tak samo jak minister finansów Yanis Varoufakis. Ale wracając do tych argumentów greckich na tak. Tutaj to tej argumentacji na tak, no to jest, ona przebija się w tym kierunku, że zostajemy w strefie euro. Zostajemy w Unii Europejskiej, a to jest dla nas ważne. Raczej operuje się tymi argumentami, co będzie, gdybyśmy powiedzieli nie. Co ludzie, gdybyśmy powiedzieli, zdecydowanie więcej. Dopiero te czarne scenariusze są rozwijane.
Profesor Czachur chce dodać coś do greckich argumentów na tak.
Oczywiście, ja myślę, że w Grecji, tylko pytanie, jaka to jest grupa, na ile wpływowa, są rozsądni ludzie, którzy uważają, że ich droga jest związana z Unią Europejską, że się nie da inaczej, że właśnie te wszystkie lata tak powiązały Grecję z tym systemem, że dzisiaj odrywanie się od tego systemu będzie dla nich niezwykle kosztowne. I odnoszę wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę większość Greków tak myśli, tyle tylko, że rządzący nawołują do nie. I to jest cały ten problem, że odpowiedzialny rząd, moim zdaniem, powinien dzisiaj powiedzieć tak, chcemy z Unią Europejską, a referendum zostało wykorzystane, żeby powiedzieć nie i właściwie prowadzić zupełnie bezstronne negocjacje.
Ani jeden, ani drugi pan nie wymienił takiego potencjalnego możliwie argumentu, który ja zresztą sama słyszałam na ulicy Greckiej, oczywiście poprzez telewizor, nie byłam tam w ostatnim czasie, że no, część tych zwolenników odpowiedzi na tak jest po prostu przeciwnikami rządu. Przeciwnikami rządzącej Syrizy, którą uważają za nieodpowiedzialną na czele z premierem. Chociaż minister finansów miał kiedyś chyba dobrą opinię. Widziane z Poznania. No a co będzie, jak Grecy powiedzą nie? Czy będzie Grexit. Jak technicznie miałby on wyglądać? Czy strefa euro się po takiej wpadce greckiej podniesie? Czy potrafimy przewidzieć, jaki wpływ będzie to miało na nastroje eurosceptyczne we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej? No a wreszcie, czy możliwy jest trzeci w cudzysłowie wariant? A mianowicie Grecy mówią nie, ale wierzyciele miękną, Grecja w dalszym ciągu zostaje w strefie euro. Zbigniew Czachor.
Ja myślę tak, że z punktu widzenia formalnego, prawnego, wszystko jest możliwe. Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc, traktaty wprost nie piszą, nie ma tam zapisów precyzyjnych o występowaniu z strefy euro.
Ja słyszałam taką interpretację, tak. Pan zapewne wie więcej i lepiej na ten temat, że ponieważ nie ma formalnej możliwości wyjścia ze strefy euro, to Grecja powinna wyjść najpierw z Unii Europejskiej, potem wyjść, potem wstąpić do Unii, ale już bez strefy euro.
Ale ja myślę, że z punktu widzenia prawo zawsze jest elastyczne, tak to powiem, a szczególnie to unijne. I ja uważam, że nie byłby to jakiś wielki problem, gdyby przyjąć dzisiaj, tak, że tak się faktycznie stanie. Państwa są panami traktatów, państwa członkowskie strefy euro i one będą decydować. Ja uważam, że zawsze znajdzie się na to sposób, to po pierwsze. Co przecież nie musi oznaczać wystąpienia z Unii Europejskiej, tak? Chociaż oczywiście w traktatach mamy ten przepis mówiący o wystąpieniu, a nie ma precyzyjnego przepisu o wystąpieniu ze strefy euro. Ale uważam, że to jest do przejścia. Natomiast ja uważam, że trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju scenariusze i mam wrażenie obecnie, że szczególnie w Niemczech elity tam rządzące, szczególnie myślę tutaj o ministrze finansów Schäuble, że oni już dochodzą do wniosku, że trzeba zacząć brać poważnie pod uwagę wystąpienie Grecji z euro. I być może już to właśnie zostało w pewnym sensie przesądzone, że dzisiaj już się Unia Europejska do tego przygotowuje. I mnie się wydaje, że tak powiem trochę krytycznie, a z drugiej strony prowokacyjnie, że być może wystąpienie Grecji z euro, strefy euro, będzie miało charakter ozdrowieńczy dla samej strefy euro i dla Unii Europejskiej, bo wreszcie ktoś zrozumie, że sytuacja doszła do tak trudnego momentu, do właściwie takiego momentu krytycznego, że to pozwoli na przyjęcie nowych zmian w Unii Europejskiej, bo Unia jest w tej chwili w pewnym wewnętrznym, instytucjonalnym, nie tylko, pacie. Tak? Właściwie do końca nie wiadomo, co z nią dalej będzie, bo przecież ma także inne powody do zmartwień. Natomiast to opuszczenie przez Grecję strefy euro może mieć charakter, powiedziałbym, takiego ozdrowienia. Chociaż oczywiście nie życzę Grekom tego, tak? Ani nawet sobie, bo to jest zbyt ryzykowne i bardzo ryzykowne rozwiązanie. Ale jeżeli dzisiaj nie ma siły na to, żeby zmieniać to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ten kryzys jakoś przełamywać, tak, instytucjonalny, polityczny, to może się okazać, że ten krytyczny moment właśnie teraz nastąpi. I on się może przydać, tak naprawdę. A Grecja zawsze do euro może wrócić, tak?
Ja chciałam panów zapytać, albowiem zarówno Tsipras, jak i minister finansów twierdzą, że jeśli Grecy powiedzą nie, to i tak ze strefy euro nie wyjdą.
No ja sobie to, no trudno sobie to wyobrazić.
Ale oni taki przekaz sprzedają swoim obywatelom.
Obywatele zadecydowali, zostało rozpisane referendum w bardzo konkretnej sprawie, obywatele się wypowiedzieli, teraz kwestia jest co dalej, nie?
No tak, ale to pytanie, bardzo zresztą skomplikowane, długie, dotyczy tylko podporządkowaniu się wymogom trójki, wierzycieli. A nie mówi o tym, czy jesteś za wyjściem ze strefy strefy euro.
No nie mówi, ale ja przedwczoraj śledziłem dyskusję w Bundestagu, bo która miała miejsce, zakończyła się przecież przyjęciem stanowiska rządu, koalicji rządzącej. I tam było jednoznacznie powiedziane, jeżeli Grecy zdecydują się nie przyjąć warunków trojki, to będzie de facto oznaczało, że po prostu nie chcą być w Unii Walutowej.
Ale na to Grecy by panu odpowiedzieli, Niemcy są wyjątkiem. Holland już myśli co innego.
No to nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca, jednakże w kryzysie greckim mimo wszystko Francja i Niemcy trzymają się razem i reprezentują wspólne stanowisko. Ale zastanówmy się naprawdę, co ten kroczek dalej. Nie ma, Grecy decydują się na wyjście ze strefy euro, pojawiają się jakieś kupony, pojawiają się drachmy i od razu się rodzi pytanie. Co to będzie ta drachma? Jak ona będzie wyglądać? Wszyscy ekonomiści zgodnie mówią, waluta grecka będzie zdewaluowana co najmniej o 40% na dzień dobry i jeżeli ja miałem dzisiaj majątek, powiedzmy sobie 10 tysięcy euro, to mi zostało przeliczone na drachmy, ale automatycznie w tych drachmach, jak ja bym chciał je z powrotem sprzedać i uzyskać euro, to ja dostanę 6 tysięcy tylko. Czyli mój majątek się potwornie skurczy. Ale w tej naszej dyskusji brakuje mi czegoś jeszcze innego. A mianowicie zachowania samych Greków. Ostatnio modne w Polsce jest wielokrotnie powtarzane stwierdzenie nie udawajmy Greka i tak dalej, ale Grecy muszą sami sobie uderzyć się we własne piersi i powiedzieć naprawdę sami sobie zawiniliśmy tej sytuacji. W dużym stopniu.
Jeżeli mogę, mówimy o scenariuszach, to znaczy ja oczywiście nadal twierdzę, że zamiarem obecnego greckiego rządu, Syrizy i tak dalej, nie jest wystąpienie ze strefy euro ani z Unii Europejskiej. Oczywiście, ja tego nie twierdzę. Natomiast uważam, że raczej te nastroje dotyczące wyprowadzania Grecji z euro, tak, dotyczą państw Europy obecnej unijnej, szczególnie Niemiec. Bo oni absolutnie nie jest w ich interesie. Nawet tych populistów, nawet nacjonalistów, listów greckich, nie jest w interesie wystąpienia z Unii. Przecież to jest, za przeproszeniem, dojna krowa. Nieładnie rzecz ujmując, tak? Także mówimy tu raczej o drugiej stronie. Jak druga strona ma do tego się odnosić? Mamy pełne lekceważenie. Ludzie mówią, że się nie chcą zmieniać, nie chcą się reformować, nie zgadzają się na te warunki.
No dobrze, panie profesorze, no ale jest faktem, że ludzie przypominają, o ile spadły ich dochody, o ile, że
pani
tak powiem,
redaktor, z jakiego
zwiększyło
poziomu?
Się bezrobocie.
Ale z jakiego poziomu.
Ale oni twierdzą, że to, ludzie twierdzą, że to nie jest ich wina, ale to jest wina rządzących. Od wielu, wielu lat, wielu kadencji.
Czy brakowało ekonomistów, politologów, którzy wiedzieli, że nie ma czegoś takiego powszechnego w Unii Europejskiej jak 14 pensja i 14 wynagrodzenie w sferze publicznej? No
ale
nie ma
no
czegoś
niektórzy
takiego.
U nas też takie dostają, chciałam przypomnieć.
No. To profesorowie uniwersytetu są w tej mniejszości.
Nie tylko profesorowie. Minister finansów Grecji twierdzi no coś zupełnie no, z mojego punktu widzenia paradoksalnego, że odpowiedź na nie oznacza dalsze negocjacje z Unią Europejską i z Trójką na lepszych warunkach niż powiedzenie na tak.
To był szantaż.
Ale absolutnie.
Referendum było szantaż.
Przecież tak naprawdę referendum przecież nie służy, przecież nie było ogłoszane przez Unię Europejską, tylko przez rząd grecki, służy tak naprawdę negocjacjom.
No tak,
i nieważne,
jeżeli
czy będzie na tak, czy na nie, służy dalszym negocjacjom, w związku z tym na lepszych warunkach wynegocjowania tychże warunków, tak? Mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś totalnym chaosie.
No
nawet my tu sami mamy
tak.
Tyle różnych opinii, tyle różnych poglądów.
Nie, no, ponieważ
i myślę,
sytuacja
że
jest rzeczywiście jak
i nie oczekujmy,
greckiej.
Dokładnie, tu jest teatr masek, tam praktycznie codziennie ktoś przybiera jakieś maski i po stronie greckiej, czy po stronie unijnej. W związku z tym tak naprawdę jest pełen chaos i w gruncie rzeczy nikt do końca nie wie, bo nie może wiedzieć, jak to się skończy. Natomiast my pokazujemy pewne trendy. Moim zdaniem, to powtórzę, Grekom w całości rządzącym nie zależy na jakimkolwiek występowaniu. I teraz pytanie, jak te negocjacje dalej się będą toczyć? W gruncie rzeczy może się okazać, że Unia Europejska jednak uzna państwa członkowskie, bo to głównie nie instytucje, tak? Zobaczcie, przecież instytucje są coraz słabsze. Tak naprawdę mówimy o państwach członkowskich. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i tak dalej. Uznają, że dla świętego spokoju trzeba się jakoś znaleźć, trzeba tym Grekom pomóc, pomarzać te pieniądze. Tylko pytanie, czy sami Grecy jakiekolwiek z tego wnioski wyciągną? Może się okazać, że wcale nie, że tutaj będzie umorzenie, a nadal będzie to samo, tak? Będziemy przez ileś lat trwali w jakimś kompletnym chaosie.
To ja chciałbym tylko przytoczyć takie wydarzenie, wydarzenie z 2011 roku, kiedy byłem w Berlinie, kiedy negocjowano pakiet pomocowy dla Grecji. Z wizytą był tam minister bodajże transportu Grecji i jeden z moich kolegów, zdenerwowanych profesorów berliński, rzucił mi na stół wydanie gazety Bild, żebym zapoznał się z wywiadem tego właśnie Bild, greckiego ministra. Tak? No, który powiedział, czego wy się nas Niemcy czepiać? To, że wy lubicie ciężko pracować, to jest wasza prywatna sprawa. My Grecy nie lubimy. My lubimy spotykać się na plaży, w kawiarniach, śpiewać. Kultura. Kierujemy się dywizą, właśnie mamy taką kulturą, jak najmniej pracy, jak najwięcej radości. I ten profesor niemiecki, że użyłem bardzo takiego brzydkiego sformułowania, prawie, że miał pianę na ustach, to kto ma na nich pracować? My i my mamy się na to zgadzać, potulnieć za każdym razem to, co Grecy nam powiedzą.
I może w ten sposób przejdziemy do ostatniej odsłony dzisiejszej audycji, chyba najważniejszej. Widziane z Poznania Grecja i Grecy to nie są jedyni obywatele Unii Europejskiej, którzy tak bardzo, bardzo ogólnie i nieprecyzyjnie się wyrażając, mają dość życia pod presją instytucji finansowych, wyścigu szczurów, życia po to, żeby pracować. Widzimy to zjawisko w bardzo wielu państwach, nie tylko zresztą europejskich.
U nas też.
U nas jak najbardziej. No i ja nawiązuję do tego, co powiedział pan profesor Koszel. No czy życie człowieka rzeczywiście polega na tym, żeby ciężko pracować, żeby całe życie temu poświęcić. Tak jak robią to Niemcy, jak powiedział ten Grek, bo przecież życie w Grecji jest piękne, kultura grecka jest piękna.
Poza tym w takim klimacie też nie można ciężko pracować.
Oczywiście, że tak. To widzimy na przykład dzisiaj.
Widzimy dzisiaj. Komu się chce dzisiaj pracować? No. Tak?
Oprócz dziennikarzy
tak,
i ekspertów.
Ale to musimy sobie z góry, skoro tak luźno rozmawiamy, założyć i przyjąć. Dobrze. Cenimy coś poza tą sferą takiego robienia brzydkiej mamony pieniądza. Ale musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wtedy poziom naszego życia nie będzie dorównywać poziomowi życia w Berlinie, we Frankfurcie nad Menem, czy w Monachium i Paryżu. To musimy sobie z góry założyć, bo żeby naprawdę dojść do czegoś ważnego, to trzeba się poświęcić, trzeba ciężkiej pracy. Możemy z tego zrezygnować, ale wtedy nie aspirujmy do takiego poziomu życia, jaki byśmy sobie może założyli kiedyś.
Panie redaktor, ja myślę tak, że błagam, nie mieszajmy różnych porządków. Dlatego, że można już mieć niezłą, proszę wybaczyć, to sformułowanie, kaszanę w głowie po tej naszej dyskusji. Najpierw mówimy o Grecji, występowaniu Grecji, tak, euro. Ogromne pieniądze, miliardy, które praktycznie rzecz biorąc są nieosiągalne także dla Polski jako kraju, tak. My te swoje miliardy dostajemy, ale znacznie mniejsze. Proszę zobaczyć, 70 miliardów w całym 7-letnim okresie euro, a 240 miliardów samego zadłużenia Grecji. W związku z tym, o czym my tu mówimy? Ale
11 milionów mieszkańców.
Dokładnie tak, a Polaków 38 milionów, ale nie mieszajmy tu różnych rzeczy, dlatego że z jednej strony mówimy tak, że Grecja ma poważne problemy i to moim zdaniem w dużym stopniu na własne życzenie, nawet jeżeli zakładam, że proszę wybaczyć, ci wredni kapitaliści finansowi wykorzystali Grecję do różnych niecnych celów, tak? Bo to wiemy, tak to bywa, ale oni sami się dali wykorzystać. Nie mieli tego rozumu, nie mieli tej mądrości, może takiej jak my, bo my nie daliśmy się. Polska się jakoś nie daje, chociaż symptomy tego też widzimy, tak? Ale jakoś próbujemy z tym walczyć. I to jest jedna rzecz. I teraz w związku z tym nie zestawiajmy sytuacji kulturowej, społecznej i tak dalej, psychologicznej Grecji z tym, że komuś się chce pracować, czy nie. Przecież mamy jeszcze inne narody. Mamy Portugalczyków, którzy w pocie czoła wychodzą i walczą z tym kryzysem. Mamy Francuzów, mamy mamy Włochów. O Grekach już mówiliśmy. I tak dalej. Tak? Hiszpanów. Przecież ten przykład jest też i płacą ogromną za to cenę. I oni też uczą się pracować, a też mają upały, też mają śródziemnomorski, że tak powiem, obyczaj.
Temperament.
W związku z tym nie możemy w ten sposób do tego sprowadzać. Problem polega na tym, że wszystko się tu razem miesza, tak? Nieodpowiedzialność czy polityczna to, z kulturą ludzi. I my to tak sobie mieszamy jedno z drugim.
Czy to oznacza, że ewentualne dalsze próby ratowania Grecji, nawet jeżeli Grecy w referendum powiedzą nie, będzie miało, tak jak panowie już wspomnieli, strasznie dewastujący wpływ na inne państwa?
To będzie miało dewastujący wpływ na inne państwa, bo każdy sobie zada pytanie, czy te wysiłki, ten mój trud włożony w ratowanie mojego państwa, mówię tutaj przykład Łotwy, Estonii, Irlandii, Portugalii, dokładnie, czy po prostu, czy to miało jakikolwiek sens?
Hiszpania, która ma w przyszłym roku wybory i gdyby się załatało znowu ten konflikt grecki.
Ale ja się boję jednej rzeczy, że te pieniądze mogą być cały czas lokowane w Grecji i to on nic nie przyniesie. Dopóki ja nie pójdę do restauracji greckiej w Grecji lub na wyspach, każdy z was może to samo potwierdzić i nie otrzymam w formie rachunku bonu fiskalnego. Mnie się to do tej pory nigdy nie zdarzyło. Zawsze na jakiejś brudnej kartce ołówkiem wypisany rachunek, tyle ileś tam euro do zapłacenia i żadnego śladu po tym nie zostaje. Dopóty nie będzie, te wszystkie pieniądze będą wyrzucone w błoto. Dopóki Grek nie będzie szanował własnego państwa, nie będzie płacił podatków, gdzie niepłacenie podatków uchodzi za w dobrym tonie i jako powód do chwalenia się w towarzystwie, no to ja bardzo dziękuję.
Znaczy, ja uważam, właśnie dobrego wyjścia tutaj nie ma w tej chwili, tak? Możemy tylko mówić o jakichś pośrednich rozwiązaniach, które pewne kwestie może na jakiś czas spróbują uregulować, ale ja myślę, że popatrzmy na przykład Polski. Rozumiem, że nie wszystkim narodom się udaje. Polakom na szczęście się udało. Nam się ta reforma, czy te zmiany udały. Nawet jeżeli narzekamy dzisiaj, niektórzy jesteśmy też w fazie przełomu w tej chwili, tak, politycznego, ale to nie jest żadna rewolucja moim zdaniem, ale popatrzmy na Ukrainę. Tam się nie udało do końca, tak? I nie jestem do końca pewny, czy uda się to Grekom. Bardzo im tego życzę. Natomiast są w takiej fazie dysfunkcjonalności, chaosu, tego kulturowego, społecznego, tak? Właściwie moim osobistym zdaniem, to jest ostatnie zdanie dzisiaj, Grecy muszą sami... Grecy muszą sobie sami pomóc. Jeżeli sobie sami nie pomogą, nie zorganizują się, przynajmniej nie przemyślą na nowo tego, chociaż teraz jest to bardzo trudne, ale uważam, że to jest absolutnie konieczne, czy z tymi rządzącymi, czy z nimi. Tak? Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Muszą sami się czegoś nauczyć. Jeżeli się nie nauczą, będą powielali te same schematy, nie widzę wielkiej szansy na to, że z tego problemu wyjdą. Tak?
Panowie, ostatni króciutki wątek, słonia sprawa polska, czyli Grecja sprawa polska. Dotychczas ten mijający tydzień, czyli od momentu, kiedy rząd grecki nie spłacił wymaganej raty do jutra, czyli do dnia referendum, jednak jakiejś strasznej tragedii na przykład na rynkach finansowych nie było. No niemniej już na przykład kredytobiorcy polscy znowu troszeczkę ucierpieli.
Ale to moim osobistym zdaniem, jeżeli mogę, panie profesorze, ja uważam, że rynki się już przygotowują do tak naprawdę wyjścia Grecji z euro.
Tak?
Właśnie w gruncie rzeczy, w pewnym sensie, one są już do tego przygotowane.
Dobrze,
tak?
jak to wpłynie na finanse Polaków?
W moim przekonaniu nie będzie miało jakiegokolwiek większego znaczenia w najbliższej perspektywie. Może dojść do pewnego zawirowania, może dojść do osłabienia kursu euro, tylko pamiętajmy, że Europejski Bank Centralny od pewnego czasu...
Wzmocnienia kursu franka.
Tak. Mamy z tym do czynienia, ale zwróćmy uwagę, jak ta kwwestia Grecji rozgrywana jest w tej chwili już w kampanii wyborczej, parlamentarnej.
Właśnie, o to też chciałam zapytać.
I to jest problem. Dobrze, że pani premier
strasznie
używa
Grecją
tego sformułowania, proszę nie udawać Greka w określonych sytuacjach, ale naprawdę w związku z tym przyjęciem euro, nieprzyjęciem, jak ja słyszę od kandydatki na premiera braku elementarnej wiedzy i kwestia mówienie o tym, że będzie w Polsce rozpisane referendum, czy Polacy chcą euro, czy nie, przecież tego nie można zrobić z formalnego, prawnego punktu widzenia.
Traktat podpisali.
Nie może, bo podpisaliśmy traktat. Możemy zapytać się tylko rodaków, czy chcą za 10, czy za 50 lat euro. Ale czy jest sens w ogóle organizowania referendum? referendum i pytania rodaków o takie coś.
No ale z drugiej strony, no bo to jest już pewna polityczna ocena, z drugiej strony straszenie Polaków, że jak zagłosują nie na tego, na kogo powinni zagłosować, w cudzysłowie na obecnie rządzących, to pójdziemy śladem Grecji. Ale też nie jest chyba...
Ja bym chciał słuchaczom zadać i państwu podstawowe pytanie, czy my się do tego nie przyzwyczailiśmy? Przecież proszę zobaczyć. Z jednej i drugiej strony mamy skrajności. Z jednej strony pani premier mówi, że jak podliczyliśmy te wszystkie obietnice prezydenta elekta, czy w ogóle partii opozycyjnej, no to już właśnie mamy Grecję. Mamy zadłużenie tak ogromne, że właśnie procedura tak deficytu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, dawno jest przekroczona i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna skrajność. I druga, od razu się pojawia stwierdzenie, że kiedykolwiek przystąpimy do euro, to też będziemy Grecją. Jak nie będziemy w euro, to nigdy nie będziemy Grecją. No proszę zobaczyć, czy my się do tego nie przyzwyczailiśmy, że nie ma środka, nie ma jakiegoś rozumowego spojrzenia, rozsądnego politycznie, tylko od razu skrajności. Z jednej strony do drugiej strony.
A czy panowie nie boją się tego, co chyba w którejś rozprowadzeniu zasugerowałam, że w zasadzie brak dobrego rozwiązania dla Grecji no może wzmóc nastroje eurosceptyczne i w innych krajach, i w Polsce?
To nie ulega dla mnie wątpliwości. Już od dłuższego czasu Unia Europejska, spójrzmy na wyniki wyboru do Parlamentu Europejskiego, w jakiej sytuacji się znajduje, no w moim przekonaniu na takim pewnym historycznym zakręcie. Dokładnie. No jest tyle wyzwań, które przed nią stoją, bo to nie tylko Grecja, to nie tylko Brexit, a więc wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które tak różnie w świetle tych afer nasłuchowych i tak dalej, podsłuchowych wyglądają. To wszystko się na pewien problem szerszej natury składa. No i Unia musi sobie w końcu zadać pytanie, o czym jawno napisał w książce pan profesor Zbigniew Czachur, właśnie jakim miejscu się znajdujemy i czego chcemy w przyszłości. Czym Unia ma być? No to jest fundamentalne
pytanie. No to czym Unia ma być, panie profesorze? Rozumiem, że w książce pan odpowiedział.
Ale może jeszcze spróbuję skomentować to pierwsze pytanie. No, proszę się zastanowić i także słuchacze. Mieliśmy ten poważny kryzys finansowy, gospodarczy, polityczny roku 2010. Wyciągnięto jakieś wielkie wnioski? Troszeczkę. Takie pudrowanie. Mieliśmy kryzys i nadal mamy ukraiński. Wojna u granic. Właściwie jakie wnioski z tego wyciągnęła Unia Europejska? Ja się pytam. Czy zmierza w dobrą stronę?
Dobrze, to...
Nadal nie. Mamy Grecję i okazuje się, że
to jaka
nadal
jest
w zasadzie
dobra
nie wiadomo.
Strona, panie profesorze?
No to ja się pytam.
Jaka jest dobra strona?
To ja się pytam, co się ma jeszcze zdarzyć, tak, żeby w Unii Europejskiej, instytucjonalnej, politycznej i tak dalej, zrozumiano, że trzeba coś wreszcie przełomowego zrobić, żeby nie narastało zainteresowanie eurosceptycyzmem, w związku z tym przeciwnicy są w tej chwili w natarciu. I moim zdaniem trzeba, i to jest to zasadnicze pytanie, znaczy ja uważam, że z punktu widzenia instytucjonalnego wiele nie można, bo traktaty wiele rzeczy ustawiają, ale podam przykład. Istnieje instytucja o nazwie Konwent Europejski, który jest najbardziej rozpowszechnionym takim demokratycznym gremium przedstawicieli państw, parlamentów narodowych, organizacji pozarządowych i tak dalej. Zwołano konwent? Zwołano coś nadzwyczajnego, żeby przedyskutować to wszystko, co w tej Unii się dzisiaj dzieje? Nie. Okazuje się, że się okupują szefowie różnych instytucji, zamykają w swoim własnym świecie i nadal
czyli
uważają, że jakoś sobie damy radę.
Redukcja biurokracji na rzecz obywatelskiej Unii.
Jak długo? Jest jeszcze jeden, o czym doskonale profesor Czachur wie, problem, a mianowicie, że Unia Europejska będzie się rozwijała na różnych prędkościach. Dzisiaj bardzo poważnie mówi się tylko o Eurogrupie, a więc o państwo tworzący ten Euroland, z własnym parlamentem, z własnym rządem gospodarczym, z własnym budżetem, czyli w tej sytuacji państwa Eurolandu, strefy euro będą się rozwijać szybciej, a kto będzie poza, no to będzie stał w kolejce albo będzie na peryferiach Unii Europejskiej. To jest ten bardzo problem istotny, a wszystko idzie w tym kierunku.
Ja muszę powiedzieć tak, że też nie powinniśmy pozostawiać w przekonaniu, że Unia Europejska jest jedyną organizacją, właśnie dla której nie ma żadnej alternatywy i w ogóle ona jest najpiękniejsza, najwspanialsza. Okazuje się, że wszystko się może kończyć. W związku z tym ja jestem za tym, żeby ratować Unię Europejską, bo jest wartością samą w sobie. Ale też z drugiej strony nie mogę dopuszczać myśli, że jest bezalternatywna. Jeżeli się okaże, że w tym kolejnym wyborczym roku 2019 w Parlamencie Europejskim Europejskim, tak, znajdzie się jeszcze więcej eurosceptyków, jeszcze więcej przeciwników Unii Europejskiej, że się nic teraz nie zmieni, no to oni sami rozwiążą tą obecną strukturę lub przekształcą to w taką sobie Radę Europy,
albo która, strefę wolnego handlu.
Strefę wolnego handlu i będzie się pięknie nazywała nadal Unia Europejska, ale tak naprawdę będzie nic nieznaczącą strukturą międzynarodową. Tyle. Taka możliwość zawsze jest, tak? Nie musi to się rozwijać wszystko w pozytywnym,
ale jeżeli
pozytywną
byłby
stronę.
Scenariusz, który nakreślił pan profesor Bogdan Koszel, to byłoby tak, że będzie twarde jądro Unii, kierujące się twardymi zasadami, że praca tylko nas wyzwoli, za przeproszeniem, przepraszam, a takie państwa jak Polska, szczególnie pod rządami prawdopodobnie ludzi, których wielu przedstawicieli uważa, że właściwie oni cenią tylko Unię jako strefę wolnego handlu. Tutaj w tym gronie takie konstatacje ze strony na przykład europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości padały. No to wtedy stanie się to, co przewidywał pan profesor Bogdan Koszel. Będzie wyścig szczurów w strefie euro, twarda praca, a my będziemy uważali, że będziemy mogli korzystać mimo wszystko z jakiejś wspólnoty jako wspólnoty wolnego handlu.
Ja nie chcę twierdzić, że każdy scenariusz, który wynika niejako z alternatywy dla Unii Europejskiej, jest absolutnie fatalny, tak? Ale niezależnie od tego, dzisiaj Unia
coś musi zrobić.
Coś musi zrobić, żeby dokładnie do tych scenariuszy nie doszło. Tak?
Ciekawe, że jeszcze parę miesięcy temu myśleliśmy, że najważniejszym problemem Unii jest Ukraina, teraz okazuje się, że jednak Grecja...
Nie, Ukraina nadal. To wszystko się nawarstwia.
Ukraina nadal. Dziękuję bardzo profesorom politologii Zbigniewowi Czachurowi i Bogdanowi Koszelowi. Nie wiem, dlaczego nie ma trzeciego, trzeci planowany uczestnik, który na pewno więcej by nam powiedział o finansach naszych i Unii po tym, co w Grecji może się zdarzyć. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Następne Widziane z Poznania za tydzień.
Dziękujemy.
Reklama. Weekendowe cuda cenowe Chaty Polskiej. Napój Tiger 250 ml, złoty 69. Chata
Co to sąsiad z tym starym radiem przy ulicy wystaje?
Zaraz tu będzie.
Kto?
Nie kto, tylko co? Gratowóz.
I co ten gratowóz robi?
W wyznaczoną sobotę, czyli dzisiaj, w dzielnicy Stare Miasto, między 8 a 16 zbiera zużyte urządzenia RTV i AGD. Trasę znalazłem na www.odpadypoznan.pl.
To lecę po stary telewizor. A jak nie zdążę?
To zawieź go na gratowisko przy ulicy 20.